Hej, hej, tu Radio Luz. Witamy Was w podcaście Rozegrane na luzie. Dzisiaj będziemy mówić sobie troszeczkę więcej na temat okna transferowego, na temat roszad w lidze angielskiej. Są z Wami przed mikrofonami Cornelia Polis.
I Jakub Popiel, witamy serdecznie.
No i Kuba, zaczniemy może od tego, o czym jest najgłośniej, ale o tym można w sumie krótko, o roszadach, jeśli chodzi o trenerów w Premier League, no bo mamy dwie duże zmiany. Dla United zmiana dosyć szczęśliwa, wydawałoby się.
Szczęśliwa, szczęśliwa. No, Amorim pożegnał się niestety z United. No, nie spełnił oczekiwań. Według mnie przed tym to była słaba decyzja, ponieważ on nie rozegrał pełnego sezonu. On przecież przyszedł w połowie sezonu, potem rozegrał teraz tą połowę i no i go pożegnali. No, ale że trafił się Michael Carrick, który podczas gdy był tymczasowym trenerem, nie przegrał żadnego meczu do teraz dalej. To na razie się ludzie i kibice cieszą.
A dałbyś Karikowi już kontrakt na jakieś kilka lat, bo już niektórzy wystawiają mu kontrakt, mówią, że on zostaje, nie powinien być tymczasowy.
Kurczę, no to zależy. Ja widziałem też na przykład środowisko United też bardzo nie chciało, żeby Carrick był na następne lata. No przede wszystkim do końca sezonu, to potem zobaczymy. No jeśli na przykład i tak mimo wszystko United wysoko, więc walczy o Mistrzostwo Anglii, można tak powiedzieć. Jednak czwarte miejsce, ile tam 12 punktów straty do Arsenalu, który też potrafi w tym momencie sezonu się wyłożyć, więc no, jeśli by zdobył mistrzostwo, to no, na pewno by mógł zostać. Ale według mnie powinni szukać innego sposobu, innego trenera.
Tak, no myślę, że tutaj kibice United mają prawo być zdenerwowani tą całą sytuacją. Wydaje mi się, że nikt się też jednak nie spodziewał tak szybkiego wskoczenia. No i tutaj pojawiają się żarty, że odejście od trójki z tyłu spowodowało od razu falę zwycięstw United wchodzi w erę Alexa Fergusona tylko pod Michaelem Carrickiem.
No zobaczymy jak to będzie. No na razie dwa mecze i dwa zwycięstwa i to nie z byle jakimi przeciwnikami, ponieważ z City i Arsenalem. Następny mecz United gra z Fulham u siebie, potem z Tottenhamem, który lubi oddawać, rozdawać punkty przeciwnikom. No więc zobaczymy.
No i mamy też bardzo ważną zmianę na stanowisku trenera w Chelsea, odchodzi Enzo Maresca. Tutaj zapowiadało się na to, jeśli chodzi o atmosferę, ale decyzja, no, można powiedzieć, absurdalna.
Absurdalna, absurdalna. I chyba jeszcze większa bardziej niż w Manchesterze United z Amorima. Aktualnie trenerem jest Liam Rossignol i przyszedł ze Strasburga.
Strasburg ma bardzo dobry sezon, a pewnie zakładano, kibice Strasburga bardzo nie chcieli wypuszczać Rossignola, byli bardzo niezadowoleni z tej decyzji, ale że to jest taki organizm jeden duży, no to była taka naturalna decyzja. To jest człowiek, który raczej ze sztabem nie będzie się kłócił i raczej nie będzie protestował, będzie znał swoją rolę, bo to jest to, o co przecież Enzo Maresca się kłócił. No ale wyniki były. Mistrzowie świata to są. Naprawdę dobrze
Dalej.
wyglądają. Więc decyzja, no można powiedzieć, niezrozumiała.
No ale to się zaczynało od samego początku sezonu już, że raczej nie dowozi, jeśli chodzi o taktykę i właśnie samo, co się dzieje w środku klubu, bo właśnie, jak tak mówiłaś, chciał mieć po prostu wielką kontrolę nad tym wszystkim, a władze mu tego nie dawały. I raczej nie będą dawać innym trenerom. Dopóki Todd Bowley będzie prezesem Chelsea, to raczej żadnemu trenerowi nie da wolnej ręki i będzie zawsze przy jakichś transferach czy różnych roszadach współpracował i będzie też podejmował decyzję jako ostatni.
No i to jest fakt. I myślę, że w tym czasie, w roku możemy mieć dosyć gorącą i napiętą sytuację, jeśli chodzi o departament trenerów, z tego względu, iż jest kilku trenerów jeszcze na wylocie. I mowa tutaj, no przede wszystkim Thomas Frank na
Thomas Frank
wylocie z
jest przede wszystkim,
Tottenhamu.
tak, Thomas Frank jest przede wszystkim, tak. Oboje się zgadzamy, że już dawno go nie powinno być w Tottenhamie, ale jakimś cudem jeszcze jest. No chyba przede wszystkim przez tą Ligę Mistrzów. Policzyłem, że w ciągu 7 meczów w Lidze Mistrzów zdobyli połowę punktów, ile w 23 meczach w Premier League. To jest dla mnie niesamowite, że taki przeskok jest, że wygrywasz w tygodniu z Borussią Dortmund, a potem remisujesz z Burnley na wyjeździe 2-2.
No i przechodzimy tym samym do transferów, i zaczniemy chyba od Tottenhamu, bo tutaj wzmocnienie można by powiedzieć. Conor Gallagher. Ja bardzo lubię tego zawodnika, natomiast pytanie, no po tych pierwszych spotkaniach, no nic się oczywiście w Tottenhamie nie zmieniło i od jednego zawodnika najpewniej nic się nie zmieni, ale czy to jest wzmocnienie, którego Tottenham potrzebuje w środku pola?
Przede wszystkim Tottenham potrzebuje wzmocnienia chyba u lekarzy, ponieważ tyle, ile kontuzji oni mają od 2-3 lat w ciągu sezonu, to jest naprawdę niesamowite. Jeśli chodzi o Conora Gallaghera, no to jest to naprawdę bardzo porządny transfer. Za 35 milionów przez Atletico Madryt. Może grać na 6, 7, 8. Wydaje mi się, że jest wszechstronnym zawodnikiem, który już grał wcześniej w Chelsea, który zna tą ligę, który wydaje mi się, no, powinien dać to doświadczenie i powinien pomóc przynajmniej w jakichś zwycięstwach Tottenhamu w końcu, bo przydałoby się.
No, szczególnie u siebie.
Szczególnie u siebie, tak, bo jeśli chodzi na wyjeździe, no to mamy jednak dużo punktów nadrobionych, ale no, u siebie totalnie nam nie idzie.
No i jeden z zawodników, ten, który dał tego gola mistrzowskiego w poprzednim sezonie, oczywiście mowa tutaj o Lidze Europy, Brennan Johnson odchodzi z Tottenhamu i przechodzi do Crystal Palace, które potrzebuje wzmocnień, może niekoniecznie z przodu tam, gdzie Brennan Johnson gra, bo będzie potrzeba wzmocnień zdecydowanie w obronie. Mark Guay odchodzi do Manchester City. No to był zawodnik, którego byliśmy pewni, że go w końcu ktoś go wyjmie z tego Crystal Palace. On już przewyższał poziomem Crystal Palace, ale w tym momencie może to być dla nich dosyć trudne.
No w Crystal Palace jest też ciężki orzech do zgryzienia, bo Mark Guay w końcu poszedł do Manchesteru City. Już w lato właśnie mówili o tym, że ma przejść na początku do Liverpoolu, ale na samym końcu się to wszystko rozkraczyło. Chyba sam Oliver Glasner chciał, żeby został na ten sezon. Co się potem okazało, że i Guaya nie będzie w zimę i do końca roku Olivera Glasnera również jako trenera. Ale Brennan Johnson, jeśli chodzi o ten transfer, przeszedł za 35 milionów właśnie z Tottenhamu do Crystal Palace. No niewątpliwie jest to wzmocnienie, ale ja nie jestem fanem Brennan Johnsona. Dla mnie to jest zawodnik, który tylko dokłada nogę, a sam więcej wydaje mi się dużo nie zrobi, jeśli chodzi o to, jak ja na przykład oglądam jego mecze, to no oczy mi krwawiły, że tak powiem.
No zdecydowanym przeciwieństwem do tego, co opisałeś, wydaje mi się, jest Antoine Semenyo, który przechodzi do Manchesteru City. No i teraz pytanie, czy Manchester City pozostanie w takim razie w grze o mistrza z takimi wzmocnieniami?
Zawsze trzeba brać Manchester City pod uwagę, jeśli chodzi o kontekst mistrzowski. No ile już raz tak było w ciągu ostatnich 3-4 lat, że w połowie sezonu nie szło im, a na końcu i tak wygrywali. No a między innymi to wina trochę Arsenalu, ale mimo wszystko trzeba cały czas liczyć na tego. Jeśli chodzi o Antoine'a Semenyo, który przeszedł z Bournemouth do Manchester City za 65 milionów funtów, to naprawdę jest to klasowy zawodnik, najlepszy, jeden z lepszych skrzydłowych napastników Premier League. W swoim ostatnim meczu z Bournemouth strzelił zwycięskiego gola na 3-2 w 90 minucie właśnie z Tottenhamem. Od razu po tym golu pobiegł do Antoniego Iraoli, jego trenera. No i podziękował mu po prostu tak za te wszystkie lata spędzone. I według mnie tak powinno się właśnie żegnać klubową legendę. Na spokojnie, bez żadnych spin, bez żadnego jakiegoś kwasu na sam koniec. Wszystko pięknie wyszło, chciał po prostu inną drogę, wybrał ją i co? I każdy był zadowolony.
Antoine Semenyo jest w ogóle takim zawodnikiem, z tego co zasłyszałam w różnych podcastach, którego bardzo wszyscy lubią, że to jest taki piłkarz, który naprawdę...
Atmosferowić też.
No może nie atmosferowić, ale że to jest piłkarz, którego cenią sobie trenerzy, cenią sobie współzawodnicy, który właśnie stroni od takich kontrowersyjnych sytuacji, ale pytanie, czy City to jest dla niego dobry kierunek?
Zagrał już 3 mecze w City, zdobył dwa gole, 1 asystę nawet. Więc wydaje mi się, że wprowadził się bardzo dobrze. No i według mnie Pep Guardiola to z każdego zawodnika zrobi porządną maszynę i gwiazdę. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, szczególnie, że jest taki napięty termin, że się gra co 3-4 dni i naprawdę te rotacje są potrzebne w składzie. A taki Ryan Cherki czy na przykład Sam Doku, no nie zagra ci 7 meczów w ciągu.
No tego problemu na pewno nie będzie w Manchester United. Widziałam, że w pewnym okresie czasu oni zagrają 3 mecze w ciągu miesiąca chyba. Nie mają napiętego grafiku. No i też jak spojrzymy sobie na te transfery, to też raczej jest spokojnie.
Widziałem też statystykę taką, że United zagra najmniej meczy od 1912 roku w sezonie. To jest mocne, bo odpadli bardzo szybko z Pucharu Anglii, z FA Cup. No w lidze żadnej Europy, Lidze Mistrzów nie byli. Mają teraz wolne i mogą się w końcu przygotować jakieś porządnie może.
No właśnie, mogą się skupić na lidze, co może zaowocuje w jakiś sposób. No myślę, że przed sezonem nikt by nie powiedział, że w styczniu zobaczymy ich tak wysoko w tabeli.
Dokładnie.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A jakbyś miał ocenić, który klub aktualnie w Premier League według ciebie potrzebuje najwięcej wzmocnień?
Powiedziałbym, że Tottenham, no ale Tottenham właśnie u nich jest szpital. Jakby wszyscy zawodnicy byli zdrowi, to też by wyglądało to inaczej. To mimo wszystko chyba United, szczególnie z tyłu w obronie. Bo mimo wszystko Brian Bemok no sprawdza się naprawdę. Kunia się sprawdza. No mają tą ekipę, ale mimo wszystko nie mają tej rotacji i to może ich zgubić, jeśli będą grali więcej meczy niż w samej Premier League.
No i też w końcu mogliby się Diogo Dalota pozbyć znienawidzonego przez...
On musi mieć jakieś papiery tam. No nie ma opcji.
No te ostatnie jego zagrania to po prostu wołają o pomstę. W zasadzie no nawet nie ostatnie zagrania, tylko ostatni czas cały.
No, w meczu City według mnie powinien wylecieć za to wyprostowaną nogę, no ale warto czasem ma swoje właśnie swoje zasady. No, po różnych sytuacjach, powiedzmy warowych, no naprawdę można pomyśleć. Od paru lat, jak mamy ten VAR, to naprawdę ciężko czasem ocenić, jak wygląda sytuacja i kiedy, jak ktoś dostaje żółtą czerwoną kartkę. albo jeśli chodzi o spalone, na przykład Wirco w ostatnim meczu z bodajże Fulham, co widać było, że był usunięty, ale zaliczyli tego gola, każdy był zdziwiony i potem po meczu sędziowie tłumaczyli się, że nagle wymyślili jakąś zasadę, że zawodnik może być za ostatnim obrońcą około 5 cm, jest jakaś taka granica i dlatego oni to zaliczyli. No dla mnie to jest absurd, albo ma być spalony nawet milimetrowy i liczmy to, albo w ogóle tego nie róbmy, żadnych takich granic, że tak powiem. Dla mnie to jest absurd.
No właśnie, stosujmy te zasady zawsze, bo później mamy sytuację, że kawałek buta wystaje tak. Już jest spalony, nie ma bramki.
Ktoś ma większego palca i spalony, tak.
Tak, dokładnie, więc to prawda, tutaj te sytuacje. W zasadzie co kolejkę zdarzają się jakieś kontrowersje sędziowskie dotyczące Premier League, ale jeżeli chodzi o kluby same w sobie, to już nawet odchodząc od tematu wzmocnień, czy wydaje ci się, że, bo wiadomo, o mistrzostwo walkę mamy cały czas, teraz Arsenal jest w swoim momencie typowym, czyli teraz tak naprawdę się dowiemy, czy oni sięgną po mistrzostwo, czy nie, ale czy jeżeli chodzi o spadkowiczów, uważasz, że któryś z klubów, który jest teraz potencjalnym spadkowiczem, się utrzyma?
Według mnie ta trójka, która jest, zostanie. Wolverhampton od samego początku totalnie jest dla mnie przekreślone. Burnley to samo. West Ham w ogóle, według mnie te trzy kluby, czyli Wolverhampton, Burnley i West Ham, które są na 20, 19 i 18 miejscu, zostaną. Dlaczego? Ponieważ według mnie grają najsłabszą piłkę, bardzo wolno grają w porównaniu do innych ekip, czy to na przykład Sunderlandu, Brighton, Bournemouth, no totalnie to jest aktualnie przepaść. Naprawdę musieli się wzmocnić jakimiś lepszymi transferami, żeby w ogóle cokolwiek osiągnąć, bo no nie wydaje mi się, żeby takie Crystal Palace albo Tottenham, który jest na 14 miejscu, mógłby spaść. No Sunderland, który jest Beniaminkiem, super zaczął sezon, ma 33 punkty po 23 meczach. No tak mi się wydaje, że tak zostanie.
No też tak myślę. Wolves mogą już nie mieć szans na to. Oni już tak naprawdę w tym momencie mogą chyba sobie wyluzować, bo trudno będzie im wyjść z tej strefy spadkowej. No musiałby się wydarzyć cud. Oni by musieli zacząć punktować non-stop, a inne drużyny musiałyby...
17 punktów do strefy niezagrożonej i zostało 15 meczy, no to no nie wróżymy raczej nic dobrego.
Tak jest, no ich problemem raczej było to, że oni sprzedając dobrych zawodników w ostatnich latach nie szukali zastępstw takich klasowych, więc raczej będziemy Wolves oglądać w Championship w przyszłym sezonie. Jeżeli chodzi o West Ham, to oni są, to jest taki klub, że ja myślę, że są na pograniczu.
Że jest szansa jeszcze?
Że oni jeszcze, myślę, że mogą mieć jeszcze szansę. Jakieś marne, ale mogą mieć.
No na pewno większe niż Wolverhampton, na pewno. 5 punktów mają do strefy niezagrożonej, jeśli chodzi o sam West Ham. Ale też bardziej w drugą stronę, bo na przykład taki Lucas Paqueta najprawdopodobniej przejdzie jednak do Brazylii. Jeszcze rok temu był łączony z City, a potem przez te problemy z aferą bukmacherską totalnie stracił renomę i wraca chyba do siebie tam i tam zakończy karierę, bo tutaj już raczej nic nie zwojuje.
A czy jest jakiś taki transfer, który byś chciał zobaczyć w Premier League jeszcze w tym zimowym okienku transferowym? Czy jakiś zawodnik marzyć, żeby przeszedł do jakiegoś klubu?
Chętnie bym zobaczył, nie mówię, że akurat w tym zimowym okienku transferowym, ale ogólnie może w lato, Girassiego z Borussii Dortmund chętnie bym zobaczył w klubie Top 6, żeby zobaczyć, jak sobie poradzi w Premier League. Bo jeśli chodzi o Bundesligę, no to naprawdę statystyki ma znakomite. Także to jest mój typ.
A nie martwicie, że to by mogła być taka weryfikacja na zasadzie Wilce na przykład, że przechodząc z Bundesligi do Premier League zawodnik nie może się... No tutaj możemy postawić kontrę, prawda? I mamy Ekitikę, który od razu odpalił, ale nie martwicie to na przykład, że on by mógł nie odpalić właśnie?
W sensie, wiadomo, że jest jakaś szansa, że mógłby nie odpalić, ale naprawdę chętnie bym go zobaczył. Dlaczego? Ponieważ według mnie ma po prostu bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o właśnie, ma ponad 1,90 m wzrostu, zwinny, szybki, wysoki i naprawdę wydaje mi się, że jeśli chodzi o papiery, to jest to jeden z lepszych zawodników, który nie grał jeszcze w Premier League, a jest jeden z lepszych napastników w Europie.
Ja mam jednego piłkarza, którego bym chciała zobaczyć w Premier League. Nie wiem konkretnie w jakim klubie, raczej nie Top 6. Myślę, że to nie jest, chociaż kto wie, no ale myślę, że to jeszcze nie jest ten poziom. To jest 22-letni Malijczyk Kamory Dumbia, który gra aktualnie w Brest i jest no gwiazdą. Jest gwiazdą ligę. On bardzo często strzela bramki, asystuje i naprawdę ten gość jak ma piłkę, to bardzo przyjemnie się to ogląda. No ale pytanie właśnie, jakby przeszła ta różnica klas, jeżeli chodzi o poziom lig, gdyby on przeszedł do Premier League, czy by dalej utrzymał ten poziom, ale jest to młody, perspektywiczny na pewno piłkarz i myślę, że przed nim naprawdę duża kariera. Brest sobie nie radzi w tym sezonie kompletnie i aż żal moim zdaniem patrzeć na to, że on w tym klubie zostaje, więc albo według mnie przejście do mocniejszego klubu we Francji, albo fajnie jakby uderzył do Premier League.
Ja nie oglądam Ligę, więc muszę ci zaufać, jeśli chodzi o to. Ale no, jak widzę właśnie na jego statystyki, no to jest to zawodnik, do którego można wrócić jeszcze nieraz.
Do końca okienka transferowego jeszcze trochę. Będziemy na pewno na antenie akademickiego Radio Luz informować o tym, co się dzieje nie tylko w lidze angielskiej, ale też na całym świecie. No oczywiście nie możemy pominąć w tym wszystkim Polaków. I takie ostatnie pytanie. Czy Arsenal popełnił błąd, oddając Jakuba Kiwiora w ręce FC Porto?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że popełnił błąd. Po tym pół roku wydaje mi się, że Kiwior jest na wyższym poziomie. Ale dla Kiwiora wydaje mi się, że gra w FC Porto z Polakami dwoma jeszcze. Sprawdza się. I naprawdę tam radzą sobie świetnie. Także dla mnie jest to dobra decyzja. Jeśli jak ma grać na takim poziomie, to niech gra cały czas, a nie, że raz na jakiś czas wchodzi. I będziemy tylko wspominać, jak zagrał z Realem Madryt fenomenalnie, gdzie potem na drugi dzień zasiadł na ławce w ligowym meczu.
No i na tym sobie zakończymy. Trzymamy kciuki za Polskę FC Porto i będziemy o wszystkim informować na antenie akademickiego Radia Luz. Byli z wami Kornelia Polis.
Jakub Popiel, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.